Ciąg dalszy piosenki Bratanków za chwilę w poranku wnet, za chwilę, albo za mało, albo za długo, ale teraz mamy połączenie z Wyspami Brytyjskimi. Tomasz Pernak przy telefonie, tłumacz i publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Na Wyspach, jak się już do tego przyzwyczailiśmy, się dzieje. Najpierw o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Miało ich nie być, są. W sondażach prowadzi partia eurosceptyczna. Powiedzmy, jak ten finał, jakie przewidywania są co do wyników?
No ja się bardzo cieszę, że mogę skomentować akurat dzisiaj, czyli w dniu wyborów w Wielkiej Brytanii, dlatego że będę musiał ugryźć się w język. To znaczy, do bardzo, bardzo długo żyłem w złudnym przekonaniu i państwu również takie złudne przekonanie prezentowałem, że za tym wszystkim jest jakaś myśl. Otóż no niestety trzeba spojrzeć w lustro i dokonać tak zwanej falsyfikacji poglądów. Nie ma. Więc albo pani Theresa May, czy ta Theresa May, po prostu zwodziła wszystkich, tak naprawdę dążąc taką krecią robotą do drugiego referendum, jakby wyszło szydło z worka wczoraj i ostatecznie doszło do buntu na pokładzie, albo też międzynarodowe położenie Wielkiej Brytanii jest tak zawikłane, że bardzo mało temu krajowi pozostaje ruchu na scenie takiej i globalnej, ale nawet europejskiej. Być może to jest coś więcej niż tylko upadłe imperium, ale kraj, który sam ma kłopoty z zarządzaniem taką wieloetniczną i wielonarodową wspólnotą, jakie jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, bo to tak się oficjalnie nazywa. Co do przewidywań, no zgodnie tutaj już z moimi przewidywaniami te wszystkie euroentuzjastyczne tony i to te całe negocjacje, a zwłaszcza film, który pokazywał jak gdyby pracę urzędników Unii Europejskiej, ich cynizm oraz pewnego rodzaju złą wolę w tych negocjacjach, taki film dokumentalny, no spowodował, że przechyliło się to jednak na stronę, poważnie na stronę Brexitu. Dzisiaj 33-34% ma partia, która nie istniała jeszcze 3 miesiące temu, a więc Brexit Party. Także oni prawdopodobnie wygrają wybory. Wszystkie partie tak zwanego głównego nurtu odnotowały głębokiego nurka w sondażach. Partia Pracy ma około 17% dzisiaj, a konserwatyści około 10%. To jest no, kolosalny spadek, jeżeli chodzi o popularność.
O czym
tak to na dzisiaj tylko.
I o czym doskonale proszę sobie zdaje sprawę pani premier, która ma tą nową inicjatywę, która mówi o wpisaniu do ustawy o Brexicie referendum. Jaka jest istota tego nowego pomysłu, jak pan powiedział, pomysłu, który nie ma w sobie myśli, ale jaka istota tej bezmyśli jest?
No istotą tej bezmyśli, nie, przyjmijmy tak, mamy dwa podejścia do ludzkiej natury. Jedna jest taka, że to jest bezmyślność albo brak pomysłu. I wtedy tutaj mamy pozytywne jak gdyby spojrzenie na ludzką naturę, która jest ułomna, albo negatywną, że jest to, że była to celowa polityka na zmęczenie, żeby dojść do tego, do czego doszło wczoraj. To znaczy, żeby włączyć do ustawy możliwość drugiego referendum i w ten sposób przypodobać się Partii Pracy, która miałaby to ewentualnie poprzeć. Natomiast poparłaby to ta część Partii Pracy, która chce drugiego referendum. Natomiast większość brytyjskiego społeczeństwa nie chce, bo słusznie uważa, że w ten sposób kraj się ośmiesza, głosując do skutku. No to też ujawnia jak gdyby twarz Unii Europejskiej, której wola ludu jest ważna, o ile zgadza się oczywiście z planami tych, którzy gdzieś tam na górze siedzą, sekretarzy czy komisarzy. Przypomina nam to ustrój dawno miniony. Natomiast według mnie nic z tego nie będzie, ponieważ doszło do otwartego buntu. Odeszła kolejna, już 36. osoba z gabinetu. Pani 36. z gabinetu pani Theresa May, to jest Andrea Leadsom. Leadsom to jest bardzo ważna osoba, dlatego że ona zarządza jak gdyby działaniami rządu w parlamencie. Uzgadnia pracę parlamentu tak, aby rząd mógł cały czas uzyskiwać poparcie, negocjować i być w stałym kontakcie z ludźmi, którzy popierają. Dzisiaj doszło do spotkania z człowiekiem, który nazywa się Graham Brady i on jest szefem czegoś, co się z kolei nazywa Komisja 1922. I to jest w partii Torysów, czyli w partii konserwatywnej, taki głos decydujący. On skupia tak zwanych backbenchers, czyli ludzi, którzy nie są ministrami i siedzą z tyłu, natomiast wyrażają wolę większości partii konserwatywnej. I wszystko wskazuje na to, że ten pan, o którym wspomniałem, ten poseł, dostał listy od 48 Torysów, którzy zażądali głosowania nad wotum nieufności, z czego wynika, że pani Theresa May, jak twierdzą wszystkie brytyjskie media, odejdzie jutro. Natomiast kolejne kuriozum, pani Theresa May powiedziała, że dzisiaj nie odejdzie, ponieważ musi włączyć się w agitację w czasie wyborów europejskich, które mogą dać prawo do zasiadania w parlamencie Brytyjczykom do czasu, dopóki do Brexitu nie dojdzie, czyli na przykład w ciągu miesiąca. A pamiętajmy, że kolejnym premierem Wielkiej Brytanii będzie najprawdopodobniej Boris Johnson.
Który?
Który jest zdecydowanym zwolennikiem Brexitu bez względu na konsekwencje.
Dynamiczna sytuacja na Wyspach Brytyjskich. Dzisiaj głosowanie. Jednodniowe głosowanie?
Dzisiaj. Jednodniowe głosowanie.
I będzie jeden polityk uśmiechnięty, ten, który założył partię Brexit.
Będzie jeden polityk uśmiechnięty. On już się odgraża różnym Timmermansom i mówi, że już nie może się doczekać, kiedy znowu pojawi się w Parlamencie Europejskim. Chociażby na krótko. No z dosyć dużą taką załogą. Zresztą no, wszyscy przyglądamy się europejskim wyborom. Chyba po raz pierwszy z dużym zainteresowaniem, bo po raz pierwszy będzie to wszystko, co wiemy o tych wyborach, sugeruje dosyć dużą zmianę. A w każdym razie może nie aż tak dramatyczną, żeby doszło do zmiany rządów w Unii Europejskiej. Rządów w cudzysłowie oczywiście mówię, ale no, będzie to oznaczało trochę jednak zmianę kursu. A dzisiaj już mogliśmy się nawet w Polsce o tym przekonać, bo doszło do wywiadu, no moim zdaniem, zdumiewającego. Mówię o panu Szajble, który w Rzeczpospolitej przepraszał Polaków, tak to odebrałem, za wtrącanie się Unii Europejskiej w nasze sprawy.
Taki wywiad rzeczywiście jest w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję, pozdrawiam pana, pozdrawiam państwa.
Tomasz Pernak, tłumacz i publicysta mieszkający w Wielkiej Brytanii, był gościem Poranka Wnet, a my w takim razie kontynuujemy piosenkę Bratanków. A w Poranku Wnet mamy połączenie z Tajwanem. Hanna Shen przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Tajwański parlament uchwalił w piątek ustawę legalizującą małżeństwa homoseksualne. I co pani na to?
Znaczy, to było raczej do przewidzenia, to było wykonanie wyroku Sądu Konstytucyjnego Tajwańskiego sprzed 2 lat, który wtedy 2 lata temu stwierdził, że 2 artykuły Konstytucji Republiki Chińskiej naruszają prawo do wolności ludzi do zawierania małżeństw i do równości. Zobowiązał parlament tajwański, dał czas 2 lat do tego, żeby wprowadzić odpowiednie zmiany, tak aby te małżeństwa homoseksualne były możliwe. Większość Tajwańczyków nie chciała tych małżeństw. To ewidentnie ta decyzja to jest zwycięstwo homolobby. Była prowadzona, ja o tym wiele razy mówiłam i pisałam od kilku lat tutaj na Tajwanie, bardzo mocna kampania tego właśnie środowiska. W to byli także zaangażowani to środowisko z Zachodu, jego przedstawiciele z Zachodu. Włączali się to zachodni dyplomaci. Były organizowane różnego rodzaju na przykład marsze poparcia dla małżeństw homoseksualnych, w których brali udział przedstawiciele placówek zachodnich, między innymi Niemiec, Holandii, Szwecji. To były takie najbardziej aktywne placówki tutaj na rzecz właśnie wprowadzenia małżeństw homoseksualnych. Była taka ostra kampania nakierowana na młodych ludzi, mówiąca młodym ludziom, że no właśnie dzięki temu, że Tajwan zgodzi się na małżeństwa osób tej samej płci, to będzie najbardziej demokratycznym krajem w Azji, pokaże, że jest najbardziej krajem cieszącym się wolności. To rzeczywiście widać, młodzież kupiła, bo młodzież była tym główną częścią społeczeństwa tajwańskiego, które brało udział w tych demonstracjach, ale tak jak mówiłam, w listopadzie było referendum, w którym jednym pytań dotyczyło związków homoseksualnych i większość wtedy, prawie 70%, opowiedziała się przeciwko takim związkom. Mimo to nie było, to nie było wiążące referendum i mimo takiej woli Tajwańczyków jednak obecna władza, a zwłaszcza obecna prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen zdecydowała się prowadzić pracę nad artykułami, nad prawem, które pozwoli na zawieranie związków homoseksualnych. I te prawa, te prace zakończono, uchwalono ustawę 17 maja i od jutra zawieranie takich związków, właściwie rejestracja. Nie zmieniono w konstytucji definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, ale małżeństwa homoseksualne będą mogły być rejestrowane.
To jest sprawa wewnętrzna Tajwańczyków, a przejdźmy teraz do świata zewnętrznego, czyli do nasilającej się wojny amerykańsko-chińskiej. Jak to wygląda z pani punktu widzenia?
No rzeczywiście ta wojna bardzo się nasila i tutaj głównym elementem w ciągu ostatnich kilku dni zaczyna być firma Huawei. Dzisiaj Tajwan ogłosił, że dwaj główni czołowi operatorzy sieci komórkowych na Tajwanie, Chunghwa Telecom i Taiwan Mobile, wstrzymują sprzedaż smartfonów Huawei, to znaczy nie będzie nowych zamówień, to co jest w magazynach zostanie wyprzedane i na razie firmy te nie planują. I to jest taki gest, to jest taki krok, który podjęli także już inni operatorzy sieci komórkowych na świecie. Głosił to i brytyjski Vodafone, i EE, i japońskie firmy jak Docomo czy SoftBank. Także hiszpańska Telefonika zastanawia się nad wprowadzeniem takiego kroku. To wszystko jest oczywiście efektem zakazu, dekretu, jaki najpierw ogłosił Donald Trump, zakazującego firmom amerykańskim korzystania ze sprzętu telekomórkowego firm, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. W tym dekrecie nie była wymieniona firma Huawei, ale wiadomo było, że o nią chodzi, bo zaraz za tym departament, po tym stwierdzeniu, po tym dekrecie ogłoszonym przez Trumpa, amerykański Departament Handlu umieścił firmę Huawei i jej 70 filii na liście osób i jednostek zakazanych, co uniemożliwia sprzedaż i transfer technologii amerykańskiej firmie Huawei bez zgody władz amerykańskich. I mamy kolejne firmy, które rezygnują ze współpracy. Poza tymi sieciami, które wymieniłam, to także wiemy już o tym, że Google zerwał współpracę. Producenci mikroprocesorów Intel, Qualcomm i Broadcom. Także wiemy, że Microsoft wycofuje ze swoich sklepów komputer Huawei MateBook X Pro. No i chyba największy cios, jaki do tej pory przyszedł w kierunku Huawei, nie jest to ze strony Amerykanów, ale ze strony brytyjskiej spółki, której właścicielem jest japoński SoftBank. Chodzi o brytyjskiego projektanta układów scalonych, ARM. Z niego korzysta Huawei przy budowie własnych procesorów Kirin. I ta firma wstrzymała kontrakty dla Huawei, co znaczy, że Huawei nie będzie mógł produkować własnych procesorów i właściwie nie ma żadnej innej alternatywy. Co chwila mamy? Dzisiaj zdaje się Panasonic kilka minut temu ogłosił, że także zrywa współpracę z Huawei. Także no, ten dekret spowodował całą taką lawinę i myślę, że będziemy tego świadkiem, coraz więcej firm będzie rezygnować, ale także abstrahując już odchodząc od tej sytuacji międzynarodowej, to widzimy także duży niepokój wewnątrz Chin i jak gdyby taką walkę na szczycie. Na to zwrócił uwagę chiński miliarder Guo Wengui, który mieszka teraz w Stanach Zjednoczonych, uciekł z Chin, współpracuje ze Stevenem Bannonem. On zwrócił uwagę, że ostatnia decyzja o tym, żeby postawić zarzuty, prowadzić śledztwo wobec byłego szefa chińskiej komisji regulacji papierów wartościowych, to jest taki właśnie, pokazuje, że ta walka toczy się na szczytach partii komunistycznej. Otóż były szef chińskiej komisji regulacji papierów wartościowych jest uważany za osobę bardzo bliską, związaną z i prezydentem Xi Jinpingiem i z wiceprezydentem Wang Qishanem. I prawdopodobnie ktoś z partii, nie mogąc bezpośrednio stawić czoła w tej walce obu tym politykom i polityce przez niej prowadzonej, wyciągnął jakieś dowody na działalność korupcyjną owego polityka z Komisji Regulacji Papierów Wartościowych. I one, te dowody były tak mocne, że no, sam musiał się aż zgłosić dobrowolnie do dochodzenia. Musiał się dochodzenie prowadzi Centralna Komisja Inspekcji Dyscypliny i to ta komisja twierdzi, że Liu sam zgłosił się, żeby prowadzone było w jego sprawie dochodzenie. To się nie zdarza w Chinach, że ktoś sam się zgłasza i przyznaje się, że jest skorumpowany. To świadczy właśnie o tym, że dowody były bardzo, bardzo silne i że ta wierchuszka jest w stanie poświęcić swoich zaufanych w walce, która się w tej chwili toczy i prawdopodobnie w najbliższych tygodniach, miesiącach będziemy mieli dużo więcej takich informacji. Będą właśnie jacyś politycy zgłaszać się sami, że są skorumpowani, będzie większa ilość samobójstw, raptem jacyś politycy zaginą. Widać, że jest niespokojnie na samej tej wierchuszce Komunistycznej Partii Chin, a to jest wynikiem także polityki, jaką Xi Jinping i Wang Qishan, wiceprezydent Chin, prowadzą względem Stanów Zjednoczonych. To jest wynikiem polityki Trumpa, jaką prowadzi on wobec Chin.
A jaka jest świadomość o tych wszystkich sprawach przeciętnego Chińczyka?
Świadomość przeciętnego Chińczyka o tym, co się dzieje na szczycie KPH, jest prawdopodobnie niewielka, ale ona jest coraz większa między innymi dzięki takim ludziom jak Guo Wengui. Moi chińscy znajomi powiedzieli mi, że często w Pekinie słyszą takie zdanie, co dziś powiedział Guo Wengui. Guo Wengui prowadzi takie krótkie programiki na YouTubie i w innych portalach społecznościowych, gdzie opowiada właśnie o tym, co się dzieje w tym chińskim świecie na styku biznesu i władzy. I Chińczycy w jakim stopniu, coraz większym stopniu do tego docierają i mają coraz więcej informacji. Ale oczywiście nie jest to zbyt, nie możemy być optymistami, to nie jest powszechna wiadomość, ona nie jest dostępna wszystkim, ale coraz bardziej Chińczycy są tego ciekawi i szukają dostępu do takich informacji.
I my również dzięki pani Hannie Shen. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Tajwanu.
Także dziękuję, do usłyszenia.
Jest godzina 8:53.